Szczęść Boże. Witam Was, moi drodzy słuchacze, w drugą niedzielę sierpnia. Sezon urlopowy w pełni. Kto jest już po urlopie, kto przed, kto w trakcie. Ale tak to już jest, że jedni pracują, a inni odpoczywają. Dziś o tych, którzy pracują i to w sposób bardzo wytężony. Koszalińska parafia prawosławna pod wezwaniem zaśnięcia przy Najświętszej Bogu Rodzicy szykuje się właśnie do świętowania 60. rocznicy swego powstania. Kim byli ludzie, kładący, jak to się ewangelicznie mówi, kamień węgielny, tworzący parafię i organizujący się w pierwszą wspólnotę? Kogo dziś możemy spotkać w murach koszalińskiej cerkwi? Skąd w ogóle wziął się obiekt prawosławny na Pomorzu Środkowym, na ziemiach tak bardzo nietypowych dla wyznawców prawosławia? O tym i o kilku innych kwestiach postaram się opowiedzieć w dzisiejszej audycji. Za tło muzyczne posłużą fragmenty akatystu poświęconego przy Najświętszej Bogu Rodzicy, wykonywane przez chór Ławry Kijowsko-Pieczerskiej pod dyrekcją księdza Dymitra Bułgarskiego. Na początek pierwszy utwór, Prokimen i Troparion Święta, Bóg i Pan objawił się nam, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Bóg, Gospódź, i jawi się nam, błogosławien, gdy po imię Gospodnie.
Bóg,
początki cerkwi, a ściśle powiedziawszy samego obiektu, w którym mieści się dziś wspólnota prawosławna, sięgają XIII wieku, kiedy to dla sprowadzonych do miasta cysterek został wzniesiony klasztorny kościół, ceglany, jednoprzestrzenny kościół na planie prostokąta. Świątynia funkcjonowała z różnym powodzeniem do okresu reformacji, kiedy to doświadczyła tak wielkich zniszczeń, że praktycznie zniknęła ze sceny religijnej miasta i popadła na kilkadziesiąt lat w ruinę. Dopiero książę Franciszek I Gryfita w latach 1602-1609 dzięki dużemu nakładowi siły środków przywrócił kościołowi część dawnej świetności, czyniąc go elementem kompleksu zamkowego. Ironią losu jest fakt, że gdyby nie wspomniany kościół pocysterski, po zamku koszalińskim nie byłoby już w ogóle śladu, bowiem pochłonął go w całości największy pożar, jaki zanotowały koszalińskie kroniki. Nieszczęście to dotknęło miasto w roku 1718. Warto nadmienić, że pierwotnie budynek dzisiejszej cerkwi zajmował znacznie większy teren, co potwierdziły ostatnio następujące po sobie rok po roku prace archeologiczne. W roku bieżącym gruntowne prace badawcze pokazały, że za prezbiterium, a więc częścią ołtarzową, znajdują się pozostałości starej świątyni, a odsłonięte mury, w opinii archeologów, są najstarszymi odkopanymi murami w mieście. Z jednej strony to ogromna szansa na stworzenie kolejnej atrakcji turystycznej, ale z drugiej strony ma to swoje duże reperkusje dla samej parafii, o czym nieco później. Po wspomnianym pożarze świątynię raz jeszcze odbudowano, a przeprowadzony w latach 1818-19 remont kapitalny pozwolił na ponowną konsekrację świątyni już jako kościoła protestanckiego w roku 1820. Od tego czasu czyniono wiele starań o zachowanie dobrego stanu technicznego i upiększenie świątyni. W 1839 roku wzniesiono wieżę z sygnaturą, a w 1865 dobudowano przedsionek od strony zachodniej, mieszczący kruchtę. Ostatni przedwojenny remont został dokonany w 1928 roku i wówczas odkryto gotyckie elementy, przy czym część z nich otynkowano, a odsłonięto jedynie ścianę wschodnią. Od roku 1954, a więc od 60 lat, właścicielem świątyni jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Wówczas to decyzją Wydziału do Spraw Wyznań w Warszawie w dniu 20 sierpnia 1953 roku, na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 31 lipca, oddano w użytkowanie Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu działkę wraz z zabudowaniami przy ulicy Mickiewicza i ulicy Asnyka w Koszalinie. Posłuchajmy kolejnego utworu, hymn do Bogu Rodzicy, Wybaw od nieszczęść. Faktycznie jednak początki parafii należy odnieść do 1 sierpnia 1954 roku. Wtedy to do miasta zostaje delegowany ksiądz Dymitr Doroszkiewicz. Był to pierwszy proboszcz koszalińskiej parafii i, jak pokazało życie, był to człowiek odpowiedni. Urodzony na Grodnieńszczyźnie, syn duchownego, absolwent wyższego studium teologii prawosławnej w Wilnie, rocznik 27, późniejszy dziekan dekanatu koszalińskiego i długoletni proboszcz parafii w Słupsku, od samego początku z wielką gorliwością i poświęceniem organizował życie w nowo powstałej parafii. W tym okresie wspólnota była bardzo zróżnicowana pod względem narodowościowym. W jej skład wchodzili Białorusini, Łemkowie, Ormianie, Ukraińcy, Rosjanie. Na początku było około 50 rodzin. Częściowo byli to wysiedleńcy z akcji Wisła, częściowo ludzie, którzy pozostali na tych terenach po zakończeniu wojny, repatrianci, emigranci zarobkowi, w końcu ci, których przeróżnymi drogami rzucił tu los. Budynek odziedziczony po kościele ewangelickim wymagał wielu prac remontowych. Dzięki wysiłkom księdza Dymitra wnętrze budynku uzyskało wygląd świątyni odpowiedni dla celebrowania liturgii w tradycji wschodniej. Wzniesiono ikonostas, a więc przegrodę przed prezbiterium i wewnętrzne ściany boczne. 3 lata po przybyciu do Koszalina ksiądz Doroszkiewicz został dziekanem utworzonego na mocy decyzji Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 1 sierpnia 1958 roku dekanatu koszalińskiego i niedługo potem, 18 sierpnia 1961 roku, także proboszczem parafii w Słupsku. Nowe obowiązki księdza Doroszkiewicza, który w tym czasie obsługiwał także kilka innych parafii w dekanacie, spowodowały, że nabożeństwa w cerkwi koszalińskiej nie mogły być odprawiane systematycznie. Sytuacja miała się zmienić, kiedy w roku 61 na parafii oddelegowano księdza Mikołaja Turowskiego, ale jego stan zdrowia i wiek nie pozwoliły na czynne wypełnianie obowiązków kapłańskich. Także kolejnemu proboszczowi, księdzu Mikołajowi Leszczyńskiemu, bardzo długo chorował i wkrótce zmarł, nie udało się przywrócić regularnych nabożeństw. W tym okresie, jak informuje w rocznych sprawozdaniach dekanalnych ksiądz Doroszkiewicz, liczba wiernych koszalińskiej parafii znacznie się uszczupliła. W 1965 roku parafię objął nowy proboszcz, ksiądz Aleksander Jaroszuk, późniejszy arcybiskup wrocławsko-szczeciński. Z jego przyjściem rozpoczęły się regularne nabożeństwa, święte liturgie i wieczorne całonocne czuwania. Wierni wysoko cenili duszpasterską działalność przyszłego hierarchy i czynnie uczestniczyli w życiu swojej parafii. Parafia odżyła. W opisywanym czasie posługę duszpasterską pełnił jeszcze jeden duchowny, ksiądz Sergiusz Kosacki. W latach 1963-64 oraz 66-67 ciężka choroba, na którą zapadł młody proboszcz, doprowadziła do śmierci w styczniu 67 roku. Opiekę duszpasterską po księdzu Kosackim przejął w roku 67 kolejny kapłan, ksiądz Jakub Solar, który sprawował swoje obowiązki do roku 1970, a więc do czasu, gdy jeden z jego poprzedników, ksiądz Jaroszuk, już jako archimandryta Aleksy, przyjął sakrę biskupią. Następnym duchownym w koszalińskiej cerkwi był ksiądz Włodzimierz Sawczuk. W tym okresie, jak wspominają parafianie, parafia mocno się rozrosła, przybyło wielu wiernych. Liturgię odprawiano w języku cerkiewno-słowiańskim i ukraińskim, co czasem rodziło pewne nieporozumienia podczas wspólnej modlitwy. Ksiądz Sawczuk swoją funkcję sprawował 2 lata, następnie oddelegowany został do parafii na Białostocczyźnie. Nowym administratorem został ksiądz Jerzy Dorożkiewicz, który służył w Koszalinie do 1974 roku. Dziś pełni funkcję sekretarza kurii metropolitalnej w Warszawie. Kolejnym, 10. z kolei duchownym, okazał się ksiądz Michał Szlaga. Nowy proboszcz dobrze znał realia parafii koszalińskiej, gdyż poprzednio pełnił służbę w Szczecinku. Energicznie przystąpił do działalności duszpasterskiej. Dzięki niemu możliwe było przeprowadzenie remontu kapitalnego cerkwi, która od dawna wymagała wielu prac remontowych. W krótkim czasie wyremontowany został dach i wieża cerkwi, odnowiono wnętrze oraz wykonano lewację zewnętrzną. Dzięki ofiarnej pomocy wiernych i trafnym poczynaniom księdza Szlagi szybko zakończono pracę i zabezpieczono 13-wieczny budynek przed zniszczeniem. Praca wiernych i proboszcza została doceniona przez biskupa ordynariusza. Podczas poświęcenia cerkwi w roku 78 biskup Aleksy nagrodził wszystkich, którzy przyczynili się do odnowienia świątyni. W roku 1981 do Koszalina został skierowany ksiądz Mitrat Jan Krzemiński. Sprawował on obowiązki proboszcza i dziekana do końca roku 87. Jeszcze za probostwa księdza Krzemińskiego, który z powodu choroby często nie mógł odprawiać nabożeństw, do pomocy zostaje delegowany z Wrocławia jako wikariusz ksiądz Mikołaj Lewczuk. W grudniu 87 roku przejmuje on obowiązki proboszcza, a 28 grudnia otrzymuje także funkcję dziekana okręgu koszalińskiego. W 1988 roku staraniem kurii i młodego kapłana parafia otrzymała nowe mieszkanie. W mieszkaniu tym mógł w końcu zamieszkać proboszcz z rodziną, co dla dojeżdżającego z Wrocławia co tydzień młodego ojca Mikołaja było ogromnym ułatwieniem. Ksiądz Mikołaj Lewczuk, 12. z kolei proboszcz koszalińskiej parafii, pełni swe obowiązki po dziś dzień. Kolejny przerywnik, pierwszy ikos akatystu zaśnięcia Bogu Rodzicy, anioł posłany został, by rzec Bogu Rodzicy. Tyle historia, czyli przeszłość bardziej lub mniej odległa. A jak jest dziś? Czym i jak żyje koszalińska wspólnota prawosławna? Placówka w Koszalinie liczy na dziś około 100 praktykujących rodzin. Nie są w to wliczane osoby, które na nabożeństwa przychodzą sporadycznie, głównie w czasie wielkich świąt, takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Parafia nie prowadzi dokładnych rejestrów ani statystyk, jednak szacuje się, że cerkiew skupi około 300 wiernych. Parafia koszalińska jest wielonarodowościowa. Należą do niej Białorusini, Polacy, Rosjanie, Ormianie, Ukraińcy i Łemkowie. Nabożeństwa odbywają się w niedzielę i w każde większe święto o godzinie 10. Natomiast w soboty wieczorem i w Wigilię większych świąt o godzinie 17 odprawiane są nabożeństwa wieczorne. Językiem liturgii jest cerkiewno-słowiański, z tym, że komunikaty i częściowo kazania podawane są także w języku polskim. Literatura i katecheza jest dostępna w językach narodowych, a także w języku polskim. Prasę kościelną stanowią 2 czasopisma o zasięgu krajowym, Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Przegląd Prawosławny oraz inne w językach narodowych. Zajęcia z religii, grupy młodsze, odbywają się w szkole, natomiast młodzież starsza, skupiona w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, pobiera nauki katechezy na plebanii. Parafia organizuje sporo krajowych i zagranicznych wyjazdów i pielgrzymek zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Pod względem administracyjnym parafia prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogorodzicy w Koszalinie jest siedzibą dekanatu koszalińskiego, w skład którego wchodzi obecnie 5 parafii. Są to Koszalin, Wałcz, Słupsk, Szczecinek i Bobolice. Dekanat koszaliński jako jeden z 6 należy do diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Parafia utrzymuje ożywione kontakty nie tylko z innymi parafiami prawosławnymi na Pomorzu Środkowym. Kontakty ekumeniczne utrzymywane są ze wszystkimi sąsiednimi parafiami rzymskokatolickimi, ale również z parafią ojców franciszkanów w Darłowie, pustelnią franciszkańską na Górze Polanowskiej, parafią polsko-katolicką w Bukowie Morskim, parafiami kościołów protestanckich i wspólnotami należącymi do innych kościołów. W większości przypadków kontakty te oparte są na przyjacielskich relacjach reprezentujących je duchownych, co jest pewną cechą charakterystyczną tej parafii. Od 15 lat trwa bliska współpraca z parafiami rzymskokatolicką i ewangelicko-augsburską w Nusloch w Niemczech. Kolejnym aktualnym problemem są remonty. Od 1954 roku cerkiew była w miarę potrzeb i możliwości remontowana, o czym wspomniałem już wcześniej. Od czasu, gdy parafię objął ksiądz Mikołaj Lewczuk, wykonano szereg niezbędnych prac w celu należytego utrzymania stanu technicznego, jak i samej funkcjonalności i estetyki obiektu. Na początku lat 90. przeprowadzono remont dachu, w tym wymianę dachówki, jak i wieży, którą za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków pokryto blachą miedzianą, a na jej szczycie umieszczono 6-ramienny prawosławny krzyż. Na jubileusz 40-lecia parafii, więc 20 lat temu, wykonano sposobem gospodarczym remont wnętrza cerkwi. W latach 1995-97 dzięki pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej udało się dokonać wymiany elewacji zewnętrznej, osuszenia fundamentów i murów obiektu metodą iniekcji krystalicznej i założenia izolacji, co z perspektywy czasu okazało się dokonaniem trafnym i bardzo owocnym. Wykonano ze strony południowej fosę. Założono instalację wodno-kanalizacyjną, instalację odprowadzającą wodę z połaci dachu do sieci miejskiej. To również wpłynęło na stan murów i ich osuszenie. Kilka lat starań zaowocowało pozyskaniem terenu wokół cerkwi, a następnie na początku roku 2001 jego ogrodzeniem. Wokół cerkwi wzniesiono metalowy płot, zamocowany w słupach z cegły klinkierowej, co nadało posesji bardzo reprezentacyjny wygląd. 2 lata później, w 2003 roku, założono instalację alarmową. Przed jubileuszem 50-lecia parafii w 2004 roku odrestaurowano wnętrze cerkwi, stolarkę i ściany. W roku 2005, korzystając z pomocy Fundacji Renovabis, Urzędu Miejskiego w Koszalinie i środkom własnym, zainstalowano ogrzewanie elektryczne w cerkwi. Taki obiekt jak 13-wieczna cerkiew sukcesywnie wymaga opieki i nadzoru, stąd Rada Parafialna wraz z proboszczem nieustannie troszczy się o to, aby ten zabytkowy obiekt położony w centrum miasta wyglądał należycie i służył wizytówką tej części Starego Miasta. Najbliższe zamierzenia to dokonanie prac odkrywkowych w nawie lewej, przedsionku, a w przyszłości prace w podziemiach i wymiana podłogi. Wymieniając te wszystkie dokonania, trochę się zasapałem. Trzeba przyznać, że jak na małą diasporalną wspólnotę, to bardzo dużo. Jakby tego było mało, parafia koszalińska od kilku lat nosi się z zamiarem wzniesienia domu opieki i spotkań ekumenicznych, który miał być położony tuż obok cerkwi za prezbiterium. Poczyniono odpowiednie przygotowania, wykonano projekt, kosztorys, zgromadzono trochę środków. Niestety, inwestycja nie zostanie zrealizowana. Przeszkodą ku temu są wyniki prac archeologicznych, o których wspomniałem na początku spotkania. Tak istotnych dla miasta zabytków nie wolno ani niszczyć, ani ukrywać, a to z kolei uniemożliwia wzniesienie zaplanowanego domu opieki. Z doświadczenia wiemy, że istnienie takiego obiektu cementuje parafię. Bardzo ważne jest miejsce do wspólnych spotkań, nauki religii, prób chóru, pokoi gościnnych, opieki nad starszymi, samotnymi parafianami, którzy mimo podeszłego wieku pozostają przy cerkwi. Jak ta sprawa się skończy? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że aktualnie prowadzone są rozmowy z władzami miasta o przejęciu obiektu zastępczego. Kibicujemy tej sprawie, drodzy koszalinianie. Cóż, czas spotkania dobiega końca. Pozostaje mi w imieniu księdza Mikołaja Lewczuka i koszalińskich parafian zaprosić was, moi drodzy słuchacze, na obchody 60-lecia parafii w dniu święta Zaśnięcia Bogorodzicy według kalendarza juliańskiego, czyli 28 sierpnia na godzinę 10. Natomiast w imieniu słupskich parafian i własnym chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji pięknego jubileuszu 60. urodzin nie tylko parafii, ale też, jak to się pięknie złożyło, kierującego nią z taką energią i zaangażowaniem ojca Mikołaja na mnoge lata. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.